Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze w strefie designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj witam Państwa serdecznie w nowym cyklu, rozpoczynającym rozmowę o projektowaniu w różnych jego aspektach i w różnych jego obszarach. W tym cyklu skupimy się na połączeniu projektowania z humanistyką, rzemiosłem i biznesem, a naszymi gośćmi będą wykładowcy School of Form. Dzisiaj na naszym webinarze gościmy panią Izę Rutkowską. Bardzo mi miło. Cieszę się, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Rozmawiać będziemy o tym, jak projektowanie może wpływać na zmiany społeczne. Przedstawię Państwu naszego gościa. Iza Rutkowska jest założycielką Fundacji Form i Kształtów Międzynarodowej Szkoły Pukania do Drzwi oraz studia Zokitecture. Prowadzi procesy projektowe dotyczące przestrzeni i jej użytkowników, a efekty jej prac były prezentowane na całym świecie. Wspólnie z dziećmi stworzyła plac zabaw w Madrycie, a od 5 lat prowadzi proces przekształceń podwórka imienia wszystkich mieszkańców we Wrocławiu. W School of Form prowadzi zajęcia pod nazwą Społeczeństwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak można z wiru codziennych obowiązków i przełamywania stereotypów i trwałą pracą z wybraną społecznością generować trwałe zmiany społeczne. Przed wejściem na antenę, zanim spotkaliśmy się z Państwem, rozmawialiśmy o tym, czym tak naprawdę zajmuje się Pani Iza. I to było jakby dosyć interesujące, żeby poznać tę przestrzeń, w której się Pani porusza projektowo, artystycznie i interwencyjnie. I chciałabym poprosić Panią o to, żeby opisała Pani, czym się Pani dokładnie zajmuje, czym jest humanistyka w Pani rozumieniu i w Pani działaniach i czym są nauki społeczne dla rynku.
Ja mam poczucie, że chyba do opisania tego, czym się zajmuję, użyłabym tego jednego słowa, które jest jakoś ostatnio chyba strasznie modne, czyli interdyscyplinarność, ale ja zawsze w skrócie tak staram się opowiadać i mówić ludziom, że tak naprawdę zajmuję się współprojektowaniem przestrzeni publicznych wspólnie z użytkownikami. Angażuję użytkowników w przekształcenia tych przestrzeni i oczywiście to jest projektowanie bardzo długich procesów, bo to się nie dzieje właśnie jedną interwencją, tylko używam do tego różnych środków z pogranicza designu, architektury, sztuki i dopasowuję to w zależności od tego tak naprawdę, jakich ludzi spotkam, gdzie, kto jakby mnie zaangażuje, w jaki sposób w projekt oraz z kim przyjdzie mi pracować też w danej przestrzeni i jaka to w ogóle będzie przestrzeń, więc tak naprawdę buduję jakieś takie szkielety działań, ale te działania zawsze muszą być elastyczne, jeżeli chcę się zajmować współprojektowaniem. No to jakby zawsze idę trochę, podążam za tym, co tak naprawdę znajdę w potrzebach tych ludzi, z którymi projektuję.
Jak Pani określiłaby nauki społeczne dla rynku? To jest strasznie szeroka kategoria i w głowach można mieć bardzo różnych rzeczy.
To jest też takie dość abstrakcyjne pojęcie, jakby myślę dla wielu osób, a wydaje mi się, że to jest trochę jakby umiejętność, rzekłabym, skapitalizowania w jakiś sposób takich działań społecznych i trochę myślenie jakichś takich schematów, jak można na tych działaniach, które projektanci często, może tak, wydaje mi się, że projektanci i artyści bardzo często czynią ze swoich takich pasji pracę i bardzo trudno jest chyba przełożyć to na takie działania rynkowe i to, żeby to było jakby potrzebne różnym użytkownikom, którzy chcieliby za to płacić. I mam takie poczucie, że właśnie w tych działaniach, które ja robię, które są jednak społeczne i w moich działaniach, w obszarze działań bardzo często tym klientem są tak naprawdę ludzie na podwórkach, ludzie jakby w przestrzeni publicznej, którzy tak do końca sami nie wiedzą, że są moimi, że mogą być moimi klientami, że ja muszę do nich trochę iść, muszę ich zatrzymać czymś i jakby sprowokować do różnych działań, wręcz przekonać do tego, że jakby ta moja usługa tak zwana jest im potrzebna, tylko że oni tak naprawdę w jakiś sposób nie płacą mi za działania, płacą mi różnego rodzaju, nie wiem, instytucje kultury albo urzędnicy, a czasami jakby udaje się to robić właśnie również jakby w sposób crowdfundingowy, więc to jakby nie wiem, czy ja to rozjaśniam, czy ja właśnie powoduję jeszcze większą abstrakcję jakby w głowach.
Nie. Jest to dla mnie jasne, ale chciałabym to odnieść też do konkretnego przykładu z Pani prac. Był taki projekt, który nazywa się Przytulanka. Jest to ogromnych rozmiarów niedźwiedź, który jest jakąś właśnie interwencją interwencją w przestrzeni. On powoduje, z jednej strony można powiedzieć, że on nie robi nic, on po prostu jest, ale z drugiej strony swoją skalą, swoją samą obecnością generuje bardzo wiele interakcji z ludźmi. I rozumiem, że to jest ten element, w której buduje pani jakąś przestrzeń, bo to jest właśnie ta ingerencja w przestrzeń nie tylko w tkankę jakby architektoniczną, strukturalną, ale też w tkankę społeczną, no bo nagle pojawia się po prostu jakiś stwór z kosmosu. I tutaj dla rynku, przez rynek rozumie pani odbiorców, czyli to społeczeństwo i ludzi, którzy wchodzą w interakcję z takim niedźwiedziem. I rozumiem, że tutaj jakby ewentualna monetyzacja tych działań zależy od tego, jakich partnerów uda się pani znaleźć do tego projektu. Czy tymi partnerami będą właśnie urzędy, czy instytucje, czy też uczestnicy tych działań, którzy zechcą w formie zbiórek crowdfundingowych wesprzeć pani działania. Swoją drogą pomysł z niedźwiedziem jest moim ulubionym, jak on leży tam na plaży na Powiślu i po prostu odpoczywa. I tu mam szereg pytań, ale będę dążyć do kolejnych, bo te wszystkie działania w przestrzeni miejskiej, które angażują społeczeństwo, też prowadzą do powstawania innowacji społecznych, do angażowania różnych grup społecznych, różnych grup demograficznych, ludzi z bardzo rozbieżnych czasami sytuacji. Powstają innowacje społeczne. Jak się je projektuje i po co się to robi?
No ja tak naprawdę działam czysto intuicyjnie i z każdym rokiem jakby jak obserwuję swoje działania coraz bardziej jakby przez te eksperymenty rozumiałam i jakby krystalizowałam sobie to, jak to w ogóle powinno działać, bo jednak nie ma takiej jakby, ja wszystko to wypracowałam sobie właśnie w polu eksperymentu, nie było to jakby łącząc różne dziedziny i mam poczucie, że właśnie ten niedźwiedź, o którym pani wspomniała i dużo innych takich obiektów przeskalowanych, które ja robię, właśnie zmieniają te przestrzenie, te obszary, w których ja chcę pracować, w takie przestrzenie integracji. Ja to nazywam właśnie przestrzeniami integracji, bo mam poczucie, że to jest takie pojęcie bardzo szerokie. Jakby ludzie czasami mówią, że może ja robię plac zabaw z przestrzeni, ale to nie jest plac zabaw, tylko to jest miejsce, właśnie przestrzeń integracji z tego względu, że jakby taki niedźwiedź jest bardzo niecodzienny w przestrzeni i one powodują, że ludzie z różnych, jakby tacy ludzie, których zastanę jakby w przestrzeni, których nie jestem w stanie przewidzieć, kto tam się przewija przez jakieś miejsce, bo czym innym właśnie, tak jak mówiłam, jest na przykład projektowanie na jednym konkretnym podwórku, czym innym na przykład właśnie w różnych przestrzeniach jakby działania i porównywanie tego, a czym innym na przykład, nie wiem, placu, skweru i tak dalej, nie? Więc w zależności od skali, jednak jakby zawsze jak taki obiekt niecodzienny, niepasujący się pojawia w danym miejscu, on po prostu przez tą swoją inność i taką to niedopasowanie paradoksalnie magnetyzuje wielu różnych ludzi, którzy przychodzą nawet na zasadzie takiej prostej ciekawości, żeby zobaczyć, co to w ogóle jest, nie? I żeby spróbować dotknąć albo jakby w jakiś sposób zareagować. I celowo ja właśnie te działania, te obiekty, one, no, taką metodę sobie jakby zbudowałam, że zamiast na przykład, no nie wiem, siedzieć i czekać albo chodzić z ankietą papierową, jakby żeby gdzieś tam ludzi przepytywać w różny sposób. Ja wolę właśnie prowokować sytuację na początku. Znaczy to nie zawsze tak działa, ale często tak działa, że prowokuję sytuację dużym właśnie niepasującym obiektem, ale jakby to nie jest tylko tak, że ten obiekt sobie tam jest i to już jest jakby, nie wiem, dzieło sztuki zakończone, tylko to jest tylko jakby katalizator, taki początek pewnego procesu, coś co właśnie w tej przestrzeni wabi mi tych ludzi, a ja jako animator i jakby też no, projektant procesu, mogę tych ludzi dopiero wtedy poznać, jakoś zebrać, nie wiem, kontakty do nich i jakby zacząć nawiązywać relacje w ogóle z nimi, które jakby w trwalszym procesie właśnie potem będą owocowały tym, że wypracujemy wspólnie coś, poznawszy się jakby to coś, co jakby będzie im potrzebne w tej przestrzeni konkretnej.
A komu potrzebne są takie działania?
Akurat jeśli chodzi o przytulankę, to tak naprawdę mam poczucie, że ja sama sobie to ja byłam tym inicjatorem jakby w ogóle powstania przytulanki, po prostu z mojej czystej potrzeby jakby to powstało. Na zasadzie takiego stworzenia przeciwwagi to było no już prawie 10 lat temu, tak? Więc to jest też przestrzeń publiczna Warszawy była wtedy inna. Inne były działania, to się wszystko bardzo szybko rozwija teraz. A mam poczucie, że ja to stworzyłam trochę, żeby pokazać jakąś przeciwwagę, odciążyć jakby te przestrzenie, w których jakby pełno było jakichś pomników upamiętniających trudne sytuacje, jakieś historyczne albo właśnie jakby religijnych różnych obiektów i chciałam stworzyć coś, co byłoby takim właśnie tą przeciwwagą, żeby ludzie mogli się też trochę tą przestrzenią zacząć bawić i żeby traktowali przestrzeń w inny sposób niż do tej pory, nie? I nie tylko tak, żeby przechodzili jakby przez plac, idąc do pracy, do szkoły, albo nie wiem, przychodząc tam w celu upamiętniania jakichś rzeczy, tylko żeby też w ogóle, żeby im trochę tak otworzyć głowy, pozwolić jakby tym emocjom dać upust, żeby zobaczyć, co w ogóle, co się wtedy stanie, nie? Co oni w ogóle będą robić z tym niedźwiedziem. I to, więc traktowałam trochę to jako właśnie stworzenie takiej przestrzeni integracji, ale też ten obiekt był dla mnie takim, no, służył mi do badań performatywnych, ja to tak nazywam, bo ja obserwowałam sobie to, gdzieś siedziałam w oddali, albo jakby patrzyłam, gdzie ten niedźwiedź powędruje z ludźmi, czy oni go zostawią, czy oni go będą chcieli zabrać do domu, już nie wrócą z nim, jakby była cała masa takich różnych rzeczy i to też było, to wymagało jakby bardzo takiego puszczenia kontroli pewnej nad tym obiektem, no bo też jakby były takie sytuacje, że na przykład widziałam grupkę, która podeszła i stwierdziła, o dobra, super, bierzemy go do domu, jakby, nie, że to było, ale z drugiej strony po 10 metrach stwierdzili, że niedźwiedź jest za ciężki i go zostawiali, już im się nudził ten pomysł, nie, więc to było bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy.
A co pani robi z tymi wszystkimi danymi?
Danymi? Ja jakby akurat w kategorii przytulanki, ona, to było bardzo ciekawe, że została przytulanka, jakby ja zostałam z nią zapraszana do różnych krajów, więc ja jakby sobie te przestrzenie badałam w różnych krajach i zachowania różnych ludzi i ja po prostu to spisywałam, bo oczywiście można różnych form użyć, jakby, nie wiem, mogłabym może dzisiaj jakby ująć to w formie dokumentacji filmowej na przykład, ale dla mnie ważne było to, żeby właśnie pospisywać te zachowania i jakby pokategoryzować troszkę, opisując też mentalności różnych ludzi i jakby to, jak w przestrzeni funkcjonują publiczne w różnych krajach, w różnych też klimatach, jakby i ja to z tego po prostu stworzyłam publikację, która niebawem będzie wydana, więc to jakby trochę na takiej zasadzie działa, ale to było, tak jak mówię, to był pierwszy taki projekt, który w ogóle jakby gdzieś tam mi pokazał w ogóle, co z tym można jeszcze w ogóle zrobić. No i teraz już jest trochę tak, że ja albo zaczęłam używać na przykład też takich podobnych metod, tylko na przykład, nie wiem, mam kostiumy, robię, gdzie po prostu robimy najpierw badania performatywne pod kątem, jakby gdzie pytamy ludzi, zatrzymujemy ich na przykład, nie wiem, w kostiumach cegieł i mówimy, że są zamurowani i że po prostu do momentu, kiedy nam nie odpowiedzą na różne pytania w kontekście tej przestrzeni, to ich nie wypuścimy. No i w ten sposób jakby zbieramy dane.
Co robią wtedy ludzie, bo to jest szalenie interesujące. Bo
ludzie
jakby
czasami wybuchają śmiechem, jakby to jest jakby to, a potem jakby już po prostu się poddają trochę i mówią, no dobra, no to jakby już wam tu powiem, ale mam poczucie, że im się też w ogóle wyobraźnia otwiera, że oni to jakby to im tak rozwala, to takie w Polsce na przykład, takie polskie marudzenie, że tam, no tu jest tak źle, ta przestrzeń jest taka brzydka i tak dalej, tylko jakby zaczynają nam opowiadać też o tym, co tak naprawdę rzeczywiście mogliby chcieć w tej przestrzeni, nie? Że to chwilę trwa i w ogóle, ale tak naprawdę no właśnie zaczynamy jakby, więc to, co jakby robię z tym, to jest tak, że na przykład te pierwszy etap jakby działań, to są takie badania performatywne, gdzie my zbieramy różne dane, ale jakby w bardzo właśnie taki specyficzny sposób, nie? Jakby, że to wszystko działa tak jak interdyscyplinarnie team socjologów, który najpierw powiedzmy zbiera dane, potem jest, ja właśnie jakby pracuję warsztatowo z różnymi ludźmi i też w sposób bardzo abstrakcyjny, bo to są też jakby, te warsztaty są też bardzo nietypowy sposób budowane. Czasami właśnie to są obiekty, czasami jakby przyglądamy się budynkom z lotu ptaka i przerabiamy je w zwierzęta. Jakby bardzo dużo, jakby ja zawsze staram się unikać rozmów na temat przestrzeni jako takiej twardej w sposób architektoniczny, bo to zabija wszelką kreatywność, nie? Że ja nie pytam ich, no dobra, chcielibyście tu 5 ławek i stolik, czy jakby ja w ogóle unikam takich tematów, mam poczucie, że to mi nic nie daje do współtworzenia, nie? Bo ja bardziej chcę się dowiedzieć od ludzi, jakie mają potrzeby, co robią w danej przestrzeni, jacy są w ogóle, bo to też bardziej chyba to jacy są, bo tak naprawdę no jakby ludzie, właśnie jak się ich pyta w takie proste, bezpośrednie rzeczy, to tak naprawdę mam poczucie, że nic się nie dowiaduje, że to właśnie to czego się dowiadujemy, to jest to w między gdzieś tam, jakby gdzieś tam między tymi słowami, na przykład w rozmowach o, nie wiem, ja teraz robimy, będę tak skakać po tematach różnych, ale jak projektujemy podwórko teraz, to podwórko wszystkich mieszkańców, na które zaczęło się takim pojawieniem się takiego dużego jeża siedmiometrowego. Jakby ten proces trwa już 5 lat, ale ten jeż bardzo zintegrował ludzi. To teraz w projekcie architektonicznym, na planie architektonicznym przebudowy podwórka jest właśnie taki duży rozrysowany jeż. I ludzie, jak ja idę do mieszkańców, pukam do ich domów, bo teraz w domach się spotykamy i mówię, no przyniosłam tutaj projekt przebudowy podwórka. I oni, a co to jest? Ja mówię, no to jest ten jeż, pamiętacie, jakby tutaj pracowaliśmy, super. I jakby zaczynamy rozmawiać, no dobra, a co jest w głowie tego jeża? I ktoś tam mówi, no kurczę, bo w sumie tu mógłby być plac zabaw, może byśmy zrobili w tej głowie jakąś piaskownicę, ale może coś tam. I to jest jakby bardzo ciekawe, że rozmawiamy wtedy tak naprawdę o głowie jeża, a tak naprawdę ona może pełnić różne funkcje, nie? Więc to jakby, że w taki bardzo ludzie się bardziej wtedy otwierają i wymyślają dużo bardziej kreatywne rzeczy. Ja też potrafię wyłapywać wtedy więcej rzeczy jakby z tego, co oni robią. Więc tak naprawdę to jest właśnie, najpierw robimy badania, potem robimy wspólne warsztaty, też takie jakby zapoznawcze, i wspólnie projektujemy, a potem przekształcamy przestrzeń, jakby dopiero pierwsze tak naprawdę podwórko wszystkich mieszkańców jest przestrzenią, którą uda mi się jakby w przyszłym roku w sposób twardy przebudować, nie? Bo do tej pory wszystkie te działania, one są bardzo długotrwałe, i ludzie często mylą to, myślą, że ja po prostu jestem artystką, która robi duże obiekty, jakby, że to jest ta sztuka, nie? Jakby gdzieś tam. A tak naprawdę one są tylko początkiem procesów, które jakby gdzieś tam powodują przebudowy, jakby trwalsze przestrzeni albo jakieś takie właśnie trwalsze rzeczy z tego wynikające. Niekoniecznie jakby takie, że się wjeżdża z koparką, ale jakby jednak przekształcenia w jakiś sposób albo myślenia o przestrzeni, albo jakby takie trwałe.
Pani działa w tych obszarach, które zauważasz sama, że tam jest konieczna taka zmiana, czy te obszary, że tak powiem, spotykają panią i się do pani zwracają?
To jest bardzo różnie, aczkolwiek myślę, że z przytulanką to było takie moje pierwsze działanie, że ja po prostu musiałam zrobić tego misia, bo jak nie, to bym wybuchła. To też jest takie właśnie, jak my w teamie moim, bo ja pracuję w zespole całym, to jest trochę tak jak działa jak właśnie studio architektoniczne, tylko jakby poprzewracane do góry nogami. To mamy często tak, że na przykład, nie wiem, pojawi się jakaś instytucja, która zamawia też projekt jakiś i jak my to wymyślamy, i ja też jakby właśnie, jak pojawia się jakiś koncept i potem się okazuje, że na przykład instytucja jednak, nie wiem, nie może tego zrealizować albo nie chce, to niestety to jakby pomysły uwierają potem w głowie, jakby projekt musi być zrealizowany, bo jak nie, to po prostu właśnie ja mam teraz, że uwiera mi teraz ośmiornica właśnie w głowie, ponieważ ją wymyśliliśmy i na razie nie można jej zrealizować, ale to jest tak, że właśnie często zgłaszają się różne instytucje kultury albo urzędy miast, które jakby współpracują, to trochę tak działa, właśnie wydaje mi się, że to jest naturalne w doświadczeniach, że zaczynam pracować z jednym urzędem, im się podoba moja jakby sposób mojego działania i na przykład potem, nie wiem, na jakiejś konferencji poznaję innych urzędników, którzy mówią, o kurczę, jakby my mamy tutaj coś takiego, a tutaj coś takiego i moglibyśmy zrobić dalej, nie? Jakby że chcielibyśmy z panią pracować. No i tak jak na przykład dzieje się to w przypadku podwórka imienia wszystkich mieszkańców we Wrocławiu, gdzie ja też od jakby kilku lat już też jakby współpracuję jakby nie tylko z mieszkańcami i z instytucją, która mnie zaprosiła, tam pracuję, tylko zbieraliśmy też środki crowdfundingowo na ten projekt, ale potem pracowałam z różnymi urzędami, bo to jest jakby interdyscyplinarne w też sposób jakby, najpierw był tam, nie wiem, Biuro Rewitalizacji, potem Departament Spraw Społecznych, różne departamenty jakby się tym zajmują, nie, w dziale miejskim, no to mam poczucie, że ja już tych urzędników też poznałam w jakiś sposób, wiemy jak myślimy, oni też mnie, to jest chyba to jest ważne, że oni, bo oni nie wiedzieli tak naprawdę właśnie, co jest przedmiotem, jak ja tak naprawdę działam, co ja od nich chcę w ogóle, nie? Jakby jak to w ogóle można sformalizować, bo to jest w ogóle, nie? Jak to ująć w umowy na przykład, żeby mogli mi zapłacić.
Jest to dosyć interesujące, jak ująć wielkiego jeża w umowy.
Tak, znaczy to akurat wielkiego jeża to jest akurat, że to rzeczywiście można, na przykład instytucja mnie zaprasza, która jakby która może nie zaprasza mnie jako artystkę do działań artystycznych, gdzie mam przygotować instalację, załóżmy, tak? Więc to jest proste w pewnym sensie, ale potem te kolejne działania, jakby często one się po prostu, nikt nie wie, jak one się zakończą, więc jak ja na przykład pracuję też w Hiszpanii, robię jakby jakąś mam taką przyjemność robienia projektów, chyba też ja jestem latynoamerykańską z wykształcenia i tak mi blisko tam, więc mam poczucie, że oni mają, Hiszpanie mają bardzo mocno rozwinięte te działania takie partycypacyjne w przestrzeni publicznej i oni mają też bardzo duże zaufanie do artystów jakby i do projektantów, których zapraszają tam i podpisują, co jest bardzo ważne i w Polsce jakby, no ja się jeszcze nie spotkałam z czymś takim, że potrafią podpisać kilkuletnią otwartą umowę na prowadzenie procesu, tak? Czyli zapraszają mnie, jakby ufają mi, że ja zrobię coś jakby, że zrobię jak najwięcej mogę jakby w tym projekcie, ale jakby nie trzeba tam podpisywać, nie trzeba wpisywać zakresu, że zrobię to i to i jakby i potem wyjdzie nam z tego to, bo rozumieją też, że właśnie te partycypacyjne działania trochę ciężko jest przewidzieć, jakby bez sensu mówić o partycypacji, kiedy już trzeba coś jakby wymyślić, jakby nie, no to nie działa w ogóle, to jest sprzeczne. Więc to są bardzo trudne jakby tematy w Polsce i na razie to się opiera cały czas na zaufaniu i takim, że dobra, tu podpiszemy jedną umowę, tu z jednym departamentem drugą umowę, tu z trzecim jeszcze trzecią, ale często zdarza się też tak, że ja na przykład nie może być przestoju w projekcie, więc jakby ja często właśnie z tymi mieszkańcami na przykład nie wiem, mam takie miesiące, że na przykład muszę tam jechać na jakieś spotkanie z nimi, a nie ma jeszcze żadnego jakby, jeszcze nie wiemy gdzie to, jak to będzie finansowane.
Zawsze miło pić kawę z sąsiadem, tak myślę.
No tak, przyznam szczerze, że myślę, że w kontekście takim pracy z mieszkańcami myśmy się śmiali w zeszłym tygodniu, ponieważ ja oczywiście jakby ze względu na pandemię nie mogliśmy spotkać się w większym gronie na podwórku, ale to też i tak chodzę do nich i odwiedzam ich w domach, więc w zeszłym tygodniu też tak było, że od domu do domu, od mieszkania do mieszkania pukałam i wchodziłam tam i zaczęliśmy żartować sobie z urzędnikami, że powinni mi też w kosztorysie powinni wpisywać amortyzację takich jakby, znaczy nie amortyzację, jak już nie pamiętam, jak oni to powiedzieli, ale trochę na zasadzie takiej, że powinni mi opłacać później siłownie, ponieważ ja muszę w każdym mieszkaniu zjeść serniczek, napić się kawy i jakby i potem tak, po prostu się rozrażam.
Dokładnie, zdrowotne koszty. Tak, tak. A mam pytanie, na ile urzędnicy albo w ogóle decydenci, którzy mają realny wpływ na to, jak wyglądają przestrzenie, świadomie zgłaszają się do pani i wiedzą, że współpraca z artystą, współpraca z projektantem na takim poziomie właśnie trochę abstrakcyjnym, bo jednak te działania, o których pani mówi, są spektakularne, są fantastyczne, ale jednak każą operować na bardzo dużej stopie takiego abstrakcji, takiego metapoziomu, zrozumienia czegoś, co się będzie działo bardzo daleko od tego, a nie jeden do jeden, prawda? Bo można powiedzieć, że jak stawi pani dużego niedźwiedzia, to efektem tego, że to będzie to, że ludzie będą siadać, ale to jest jakby tylko krok, prawda? Bo efektem tego, że on się pojawił w jakiejś przestrzeni, to jest to, że ludzie nagle złączyli się wokół dużej przestrzeni i zaczęli wspólnie działać. Albo jest też taki projekt pomnika konnego, który pani opisuje, że stawiając tak dużą konstrukcję, nie jest możliwym, aby wejść samemu na grzbiet tego konia, w związku z czym ludzie automatycznie muszą zacząć działać razem, w związku z czym uwalnia się mnóstwo różnych kontekstów, relacji, możliwości i też działań prospołecznych. I moje pytanie polega na tym, czy w Polsce spotkała się pani ze świadomą decyzją podjęcia współpracy z panią właśnie celem uzyskania takiej innowacji, takiej zmiany społecznej, żeby w jakieś środowiska, które wymagają interwencji, ale te takie regularne, zwykłe, wprost, kompletnie nie działają, ale być może właśnie wstawienie tam konia, ubranie się w cegłę, ubranie się w chmurę, stworzenie wielkiego jeża, zamienienie pomnika w żyrafę, co też mnie szalenie urzekło, że po prostu dosłownie pani tak verbatim potraktowała to, jak mieszkańcy traktują ten pomnik w Tychach. I czy ktoś w ogóle świadomie podejmuje z panią takie działania?
Tak, bo większość tych działań, które teraz pani wymieniła, one były świadomie, ja byłam świadomie zaproszona albo przez, jeśli chodzi o jeża, to byłam tam zaproszona przez kuratorów sztuki i tym się zaczął jeż. a potem jakby przez to, że po prostu mieszkańcy, nigdy w życiu nie widziałam takiej mobilizacji ludzi i to jakby jest, ja mam poczucie, że tam jakieś żyły muszą być wodne w tym podwórku, nie wiem, jakaś energia po prostu dziwna, ale są po prostu fantastyczni ci ludzie i to naprawdę jest jakby to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, jak ci ludzie się jakby zaangażowali i też jakby to było bardzo widoczne we Wrocławiu, więc urzędników to też zszokowało w jakiś sposób, że taka jest mobilizacja i oni odpowiedzieli w związku z tym jakby i też mnie zaprosili do współpracy po prostu, bo mają takie poczucie, że jakby to, że tego nie można zaprzepaścić, to się coś takiego wyrobiło tam, nie? Że oni już wiedzą, że no nie ma opcji po prostu nie zrobienia tego podwórka w ogóle tak jak mieszkańcy chcą, że to już za daleko zaszło, nie? Ale to też jest ciekawe, że to był projekt, który z jednej strony mnie zaprosiła instytucja, ale potem ja zrobiłam coś totalnie oddolnego z mieszkańcami, ale potem się jakby też no w procesie okazało, że no dobra, tylko że to nie jest jakby nie robimy rewolucji, że po prostu sobie moglibyśmy sami sobie przebudować, tak, z własnych pieniędzy jakoś to podwórko, ale to też nie o to chodzi. Więc jakby ja potem stałam się, zmieniały się moje role też w tym projekcie i ja też stałam się w pewnym, teraz jakby trochę mam poczucie, że jakby to przeszło w taką jakby od tej takiej aktywistki, która gdzieś tam jakby z mieszkańcami pracuje, zmieniłam się w takiego mediatora między urzędnikami a mieszkańcami, nie? Żeby jakby te informacje przekazywać różne, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, że to się potem tak właśnie, urzędnicy mnie nazywają facylitatorem, jakby facylitatorką, jakby tak to właśnie mówią o tym, więc jakby świadomie mnie zapraszają różni ludzie i ja już teraz mało robię takich działań no z potrzeby, znaczy może merytorycznie, no to ja nigdy nie robię, ja nie wymyślam projektów na zamówienie w takim sensie jakby, że ktoś mi powie, nie wiem, bo są takie instytucje albo jacyś tacy, nie wiem, różne jakby z różnych stron, często też sponsorzy, no z każdej tak naprawdę strony zgłaszali się do mnie ludzie i właśnie na przykład, nie wiem, z różnymi pytaniami, typu ja nie zgadzam się, nigdy nie odpowiadam jakby, znaczy odpowiadam zawsze na maile, ale jakby nie zgadzam się na współpracę z ludźmi, którzy mówią, dzień dobry, chcielibyśmy, żeby pani nam zrobiła jakieś duże zwierzę. No, żeby mogli sobie ludzie poskakać, nie? Na przykład, jakby i, znaczy ja zawsze pytam, jakby staram się jakby wnikać po co to jest i dlaczego, no ale często na przykład, nie wiem, są jakieś firmy, które chcą to potraktować stricte reklamowo, albo jakby, nie? W taki sposób właśnie bardzo uproszczony, a często jest tak, że ludzie na przykład się zgłaszają do mnie i mówią, że no chcielibyśmy coś takiego, że mówią mi też na przykład, no takiego jeża byśmy chcieli, albo takiego misia, może być obojętnie, no takie coś wie pani tam, jakby, nie? I to jest takie, że ja wtedy sobie myślę, no wiem i jakby, i wydaje mi się, że ludzie wtedy nie potrafią wyrazić do końca, ale chcą tak naprawdę tej energii, żebym jakby stworzyła coś takiego, co po prostu oni gdzieś tam emocjonalnie odbierają, więc wtedy też jestem ciekawa i zawsze staram się wchodzić w takie jakby tematy, ale jakby często się zgłaszają do mnie urzędnicy, którzy mówią mi, na przykład tak jak teraz mamy, to jest bardzo ciekawy temat, wydaje mi się, że już mogę jakby o tym mówić, bo niebawem ruszamy. Jest we Wrocławiu również BWA, Galeria Miejska, która jakby tam jest, to jest bardzo jakby taki temat głośny też, jakby nawet konfliktowy trochę, że jakby ma powstać nowe miejsce jakby na galerię. I zgłosił się do mnie dyrektor BWA, który jakby powiedział, że on by chciał, żebym ja przeprowadziła i to też było takie, że on mówi, słuchaj, jakiś taki po twojemu proces konsultacyjny, żebyśmy wiedzieli w ogóle jak to miejsce, gdzie to ma powstać, żeby to z ludźmi jakoś zrobić, nie? Że to jest takie intuicyjne jakby, że oni zapraszają mnie, bo w jakiś sposób czują, że ja mogę ten proces przeprowadzić i jakoś tych ludzi zintegrować, wydobyć potrzeby, ale zawsze to jest właśnie takie, że no jakieś takie konsultacje, czy jakby to nazwać, nie? Że oni to mówią właśnie w taki sposób, że sami nie wiedzą jak to określić gdzieś tam, a wydaje mi się, że to po prostu, no dla mnie to są po prostu, to jest prowadzenie procesów projektowych jakby, które zmierzają do albo nie wiem, przekształcenia przestrzeni, albo wybudowania w tym wypadku budynku prawdopodobnie, albo jakby też stworzenie jakiejś przestrzeni, więc to tak to trochę działa.
To już brzmi bardzo przyciele, w tym sensie, że projektant procesu, którego pracy efektem jest jakaś realna zmiana, brzmi zupełnie inaczej niż na przykład interwencyjny artysta w przestrzeni, prawda?
Tak.
A jednocześnie do bardzo twardych rzeczy, czyli do dochodzenia do realnych wytycznych, w jaki sposób na przykład przeprowadzić jakiś proces, używa pani środków zarezerwowanych dla sztuki, dla, nie wiem, wiem nawet, czy dla projektowania, bo wydaje mi się, że jak gdyby te obiekty, które powstają, one są jednak, one są celowe, ale one są jednak bardzo subiektywne i bardzo zachęcające do takiego indywidualnego odbioru i generujące bardzo dużo emocji. I tu mam pytanie, co powstaje na styku działań artystycznych i społecznych? To, że jest zmiana twarda, to wiemy, bo to jest efektem pracy i to jest coś, o co panią proszą, ale czy coś jeszcze?
Myślę, że powstaje właśnie z mojej perspektywy ta przestrzeń integracji, gdzie jakby można zbierać informacje od ludzi, jakby po pierwsze otwierać im te głowy właśnie, bo to jest ważne, jakby, że też spotykają się ludzie z bardzo różnych grup społecznych albo jakby z różnym podejściem, z różnymi poglądami. I oni jakby są, oni muszą się ze sobą skonfrontować, bo jakby to, i to jest bardzo ciekawe, że oni wszyscy cieszą się na przykład, że po prostu mogą sobie poskakać po jeżu, tak? Jakby, że albo nie wiem, właśnie usiąść tam, napompować kolce, nie wiem, cokolwiek. Ja też jakby projektuję te interakcje tych obiektów zawsze świadomie. Ale z drugiej strony i na przykład i oni do tej pory może, nie wiem, może byli właśnie, może kibic sportowy z po prostu z feministką, przepraszam, to też jest właśnie takie, pokazuje jakieś takie właśnie schematy, ale z drugiej strony jakby spotykają się na tym jeżu i nagle jakby tak jak przechodzili koło siebie i sobie myśleli, to ten, a tu ten, zaczynają jakoś, widzą, że po prostu oni się tak naprawdę bawią w taki sam sposób, więc znajdują punkt wspólny do jakiejś rozmowy, nie? I potem pogłębiamy w różne sposób jakby i patrzymy, co możemy z tego wypracować, nie? Co możemy zrobić. Więc mam poczucie, że to powoduje jakby otwieranie się ludzi jednych na drugich i jakby to takie trwałe potem zmiany w myśleniu, że kurczę, tak naprawdę w tym poznawaniu to oczywiście nie jest nigdy taka hiperskala, tylko jakaś taka bardziej, no tak jak właśnie to super działa na tych podwórkach, gdzie właśnie są bardzo różni mieszkańcy, którzy się nie znają, wcale nie mają potrzeby poznawania siebie może, bo jakby ja sama właśnie się śmiałam, że jak ja zawsze, jakby jak działam, to zawsze pukam wszystkim do drzwi, się przedstawiam i tak dalej, ale jakby myślałam sobie też o tym kiedyś, że ja mam też coś takiego jako mieszkaniec, że jak ktoś mi puka do drzwi, to sobie myślę, kurczę, znowu ktoś przylazł, pewnie jakiś z ulotkami, nie chce mi się otwierać. Aczkolwiek właśnie im sama zaczęłam więcej chodzić, tym teraz po prostu wszystkich wpuszczam do domu i po prostu z nimi dyskutuję w ogóle, po co przyszli, ale to właśnie jakby dalej, bo pewno tu dygresji u mnie, że powoduje to właśnie to otwieranie się człowieka jednego na drugiego i to takie przełamywanie chyba myślenia schematycznego i takiego właśnie, że tam stereotypowego, bo to jest bardzo, stereotypy to jest jakby taka zakała nasza, że po prostu patrzymy na kogoś i mówimy, ten jest taki, a ten jest taki, nie rozmawiam z nim, nie? A potem właśnie to, co się udało z podwórkiem wszystkich mieszkańców, że w momencie, kiedy jakby ludzie się zintegrowali wokół celu właśnie tego przebudowy podwórka, bardzo różni ludzie, to jakby jak mieli tą konieczność zbierania głosów w budżecie partycypacyjnym, żeby zdobyć środki na ten cel i tak dalej, różni znowu, to jakby zobaczyli, że właśnie jedni zbierali głosy na młynie podczas meczu piłki nożnej, inni tam na przykład na jakimś kole, jakby nie wiem, kółku takim plastycznym dla seniorów i tak dalej i się potem wymieniali, kto ile głosów przyniósł, nie? I to było takie super, że jakby, że już nie było tego schematu tam, tylko było bardziej przez szacunek taki, o kurczę, ta pani tam Krystyna to w ogóle teraz to, a ten to, jakby to było bardzo ciekawe, że oni już zaczęli się przez pryzmat tego takiego, że kurczę, że my wszyscy razem tworzymy coś ładnego, nie, jakby i że to podwórko wszystkich mieszkańców to też jest pomysł jakby ich nazwy tego projektu i mam poczucie, że oni po prostu przez te lata jakby wspólnej pracy, ale przez te różne działania też, które razem zrobili, otworzyli się na siebie i to nie chodzi też o to, żeby oni teraz się kochali wszyscy i jakby po prostu spędzali każdy dzień ze sobą, ale oni jakby mówią sobie dzień dobry na ulicy, miło się witają i jakby rozmawiają, mają ze sobą te takie, no mają tą więź taką, że mają wspólne przeżycia jakby za sobą, nie? Jakieś takie...
To wszystko brzmi świetnie, ale wierzę, że w trakcie realizacji takiego projektu natrafia pani na mnóstwo trudności. I co jest najtrudniejszym elementem przeprowadzenia takiego procesu? Bo ja patrząc na te projekty mogę sobie wymyśleć tylko, że ogromną trudnością może być bariera, jaką stwarzają ludzie sami przed sobą. To znaczy tworzą taki filtr, barierę niedostępności, że ogromną barierą może być śmiałość pani jako artystki i osób, które z panią współpracują. Jak gdyby taka odporność na to, że kilkakrotnie można dostać w cudzysłowie odmowę, ale też zostać potraktowanym w sposób jakiś niemiły, nieprzyjazny. Czy ja się mylę? Czy są jeszcze jakieś obszary, w których których widzi Pani jakby dużą trudność w realizacji takich projektów?
Takie projekty są bardzo trudne. Ja dlatego też jakby robię ich nie aż tak dużo i zwykle jak robię jeden, taki właśnie bardzo głęboki, to staram się nie robić drugiego, bo to też jest praca na relacjach z tymi ludźmi. To też nie jest tak, że ja tam przyjadę raz i już jest, tylko ja mam z nimi kontakt jakby cały czas. My sobie składamy życzenia na święta. To jest jakby takie trochę no jakby oddawanie też dużej części siebie, bo bez tego się nie da, bo jakby nie zbuduje się zaufania i tej relacji z innymi właśnie w taki sposób, jakby właśnie jeśli mówimy o tej zmianie społecznej, tak, bo to trzeba bardzo głęboko wejść w strukturę i są projekty, gdzie ja na przykład właśnie tak jak w Madrycie z dziećmi stworzyłam plac zabaw, to tam nie musiałam jakby być po prostu tak oddawać całej siebie i całego mojego życia, tylko po prostu to już była, pracowałam z grupą, która przychodziła bezpośrednio jakby do Matadero, czyli tego starej rzeźni przekształconej w Centrum Sztuki Gigantyczne, w którym pracowaliśmy i jakby mieliśmy ustalony po prostu różny cykl spotkań, tak? Jakby, że mieliśmy jakieś takie jednak takie ramy i wiedzieliśmy, że ma powstać z tego jakaś przestrzeń, nie? Jakby w określonym czasie mniej więcej, więc to było, oczywiście to było wszystko dowolne jakby i mieliśmy otwarty projekt, ale jakby to działało właśnie w taki sposób, no myślę, że już taki, można powiedzieć, że to rynkowo się jakby, można to jakoś wpisać, nie? A w przypadku tych takich projektów, które generują zmiany społeczne, no to ten projekt Podwórka Wszystkich Mieszkańców to jest coś zupełnie innego, bo ja tam podążałam za tymi ludźmi w ogóle jakby nie zakładając, że dobra, mamy na to jeszcze 2 lata i po prostu koniec, muszę ich tam po prostu cisnąć, żeby jakoś to ogarnąć, nie? Tylko bardziej właśnie jakby tu trzeba było coś wypracować z mieszkańcami, tutaj z urzędnikami się musiało przemielić coś, nie? Że myśmy się też musieli poznać, nauczyć się zaufania do siebie, właśnie przełamać w sobie, bo to też jest jakby to przełamywanie w sobie takich barier różnych i tego, że ja też miałam jakby sama bardzo dużo takich rzeczy typu właśnie, że na początku jakoś miałam takie, przez to, że miałam na przykład sama doświadczenia takie, że jednak urzędnicy często, no te duże projekty moje, które wprowadzają tą zmianę społeczną, są też w jakiś sposób polityczne, tak? No bo to jednak jakby jest tak, że urzędnicy się boją, przychodzi jakiś aktywista, zaraz narobi tu po prostu, nam będziemy musieli coś zmieniać, nie? A nie chcemy i więc to jest bardzo trudne, ale też jakby i ja już mając takie doświadczenia, że urzędnicy właśnie trochę podmiotowo traktują artystów, jak zapraszają właśnie, tak jak właśnie, że nie wiem, zapraszają mnie, chcą, żebyśmy zrobili jakąś zmianę społeczną, nazwijmy to krótko, a potem właśnie jakby tak naprawdę satysfakcjonuje ich, że robimy coś dużego, zrobimy sobie 3 zdjęcia, jest szał, po prostu jest pełno, nie wiem, po prostu odzewów w mediach i oni są zadowoleni. To już jest dla nich zmiana społeczna, nie? A dla mnie nie.
To już jest koniec.
Tak, to jest koniec, nie? A tak w tym momencie, kiedy ja mam poczucie, że jest początek, oni mówią, no super było, brawo, dzięki, nie? Jakby, więc to jakby ja mam takie doświadczenia też i niestety jakby to, ale wydaje mi się, że to też z mojego, że ja się tego nauczyłam właśnie, że ja zobaczyłam, no wszystko to jest intuicyjne, nie? Że ja widzę teraz właśnie, że jak ten proces mniej więcej jakby cały, kiedy jakby tak naprawdę ja opuszczam proces jako taki prowadzący i mam poczucie, że właśnie to też jakby wymagało, ja miałam potem już takie obawy, tak jak właśnie we Wrocławiu, czy ja mogę zaufać tym urzędnikom, że oni na przykład właśnie tu, nie wiem, jakby mnie zaraz się, nie wiem, zaraz powiedzą, dobra, już wystarczy, już po prostu fajnie, już to już jest to. A jakby to nie jest, nie? Jakby, że proces się akurat we Wrocławiu skończy właśnie w momencie, kiedy będzie odpowiedź na potrzebę mieszkańców tą twardą, o którą oni tak zabiegają, czyli przebudowa podwórka, nie? Gdzieś tam. Chociaż tak naprawdę cały czas się śmiejemy, że nie wiadomo, czy on się wtedy skończy, czy po prostu zaraz znowu mieszkańcy coś wymyślą i jakby będziemy tam dalej działać. Aczkolwiek dla mnie, ja mam takie głębokie poczucie, że dla mnie ten proces, jakby mój udział w tym procesie zakończy się właśnie wtedy, a to co oni zrobią potem z tym podwórkiem i jak będą go używać i tak dalej, to też może być super, bo oni mi mówili na przykład ostatnio, że chcieliby wpisać tą nazwę Podwórka imienia Wszystkich Mieszkańców po prostu w jakby w taką oficjalną jakby podwórka, żeby nie było tam nic, nie? Więc to jest super i jakby ja widzę potencjał, na przykład nie wiem, takie mam poczucie, że jakby jak moja wyobraźnia działa, to sobie myślę, kurczę, przecież oni mogliby, to jest takie, że to podwórko będzie takim, z mojej perspektywy to będzie takie dzieło sztuki, jakby, że ludzie będą mogli tam przychodzić, a mieszkańcy będą mogli być kuratorami, którzy oprowadzają trochę po tym, tak jak po wystawie, nie? Więc, ale czy to tak będzie, jakby gdzieś tam działało? No myślę, że przez to, że ja jestem jakby na tyle otwarta na to, to potem jak jest spotkanie takie, które na przykład w zeszłym tygodniu miałam z mieszkańcami, gdzie doprecyzowaliśmy różne jakby szczegóły projektu architektonicznego, to taki przykład daję, że jedna wiata śmietnikowa będzie musiała zmienić funkcję, będzie musiała. Jest opcja, żeby zmieniła funkcję na coś innego, więc my pytamy, co tam mogłoby tak naprawdę być i urzędnicy stwierdzili, kurczę, może zapytaj mieszkańców, może byśmy tam zrobili po prostu taki garaż na rowery, jakby coś takiego, nie? I ja ich pytam i oczywiście większość mówi tak, no w sumie fajnie, bo nie musiałbym wnosić na piąte piętro i tak dalej, a jest jeden chłopiec, który powiedział, ja wiem pani, co tam zrobić, my tam zrobimy takie muzeum podwórkowe, nie? I jakby on mi to mówi i ja już po prostu, moja wyobraźnia się po prostu kotuje i sobie myślę, kurczę, przecież to jest super, że my moglibyśmy tam w tej szopie po prostu pokazać jakby całą historię jakby tego procesu.
Jasne. Mamy pytania od słuchaczy i jedno z tych pytań jest takie. Jakie można stosować narzędzia, mechanizmy i formy projektowania w zakresie zmiany społecznej?
Jak mnie studenci też pytają, to staram się im nie narzucać. Pokazuję im różne jakby rozwiązania, bo tego jest bardzo dużo, nie? I na przykład ja zawsze starałam się uniknąć tego, żeby ludzie na przykład nie myśleli, jak ja robiłam jakiś projekt rewitalizacyjny i potem urzędnicy mówią, że to jest modelowy projekt, to ja sobie myślałam, kurczę, nie cierpię tego hasła modelowe, bo jakby to nie o to chodzi, żeby potem na przykład właśnie wszyscy na całym świecie robili tak, dobra, zaczynamy od dużego jeża albo hipopotama, albo może być też krokodyl i wtedy jedziemy tu i to robimy, tylko że jakby tak naprawdę mam poczucie, że bardzo ważne z mojej perspektywy jest to, żeby projektant przedstawił się mieszkańcom, jakby osobom, z którymi pracuje i to właśnie zależy, w jakiej przestrzeni pracuje, tak? Jakby, bo to, ale jeżeli to jest przestrzeń właśnie taka, że to jest podwórko, no to mam poczucie, że jakby z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że ja na przykład pukam do drzwi, mówię ludziom, że ja tutaj będę pracowała, że nazywam się Iza i jakby chciałam się po prostu przedstawić i zaprosić na jakieś tam wydarzenia, nie? I jakby i to jest bardzo ważne, bo jakby mieszkańcy już nie mają poczucia takiego, że właśnie pojawia się jakaś interwencja, bo artyści często działają na zasadzie prowokacji, nie? Że coś stawiają gdzieś w przestrzeni i potem mieszkańcy jakby nie wiedzą o co chodzi i wszyscy myślą, że mieszkańcy to są tacy mało otwarci i tak dalej, że ja jakby bardziej ich jakby zapraszam, żeby, więc to jest, wydaje mi się, to takie, ta metoda takiego jakby przedstawiania się, budowania, zaczynania takiej relacji, tak jak z sąsiadem, jakby przysłowiowo, nie wiem, właśnie jak się wprowadza ktoś do domu, tak? I potem zrobienie jakiegoś badania, bo to mogę powiedzieć tak właśnie chyba ogólnie, jakby, bo to jaką formę to przybierze, to jakby każdy może robić dowolnie, tak? Czyli jakby rozpoznania tych potrzeb mieszkańców w jakiś sposób, jakby zapoznania się z nimi, rozpoznania potrzeb i wtedy jakby wspólnego zaprojektowania odpowiedzi na tą potrzebę i to jakby może być bardzo różna rzecz, nie? To nie musi być przebudowa podwórka od razu i potem jakby pomoc albo danie narzędzi mieszkańcom, żeby oni tą potrzebę mogli jakby sami, tą odpowiedź na potrzebę mogli sami zrobić, czyli ja na przykład, jeżeli potrzebne są pieniądze, no to ja im mówię na przykład, słuchajcie, no to możecie w budżecie partycypacyjnym to zgłosić, albo nie, jakby albo jakoś znaleźć, nie wiem, może znajdźcie no to sponsora, daję im różne narzędzia, pokazuję im, jak oni mogą to zrobić, czasami robimy to razem, tak jak właśnie było w przypadku crowdfundingu, bo to różne są metody, gdzie jednak można samemu postarać się jakby o środki i to jest właśnie trochę ta zmiana, mam poczucie społeczne, kiedy to mieszkańcy z tym swoim pomysłem idą gdzieś, jakby mają sprawczość, bo mają ten pomysł, jakby który rzeczywiście, to nie jest tak, że przychodzi do nich miasto właśnie odgórnie i mówi, dobra, słuchajcie, teraz wymieniamy kotły te jakby, nie wiem, teraz jest bardzo popularne właśnie, że jakby wszędzie kotły wymieniają jakby popularne, no to jest też dobre bardzo jakby w kontekście zmian klimatycznych, ale jakby to jest właśnie odgórne i jakby i mieszkańcy dostają szansę, wszyscy mogą na zasadach wyznaczonych przez miasto kotły sobie tam w domu, piece stare wymienić, tak? Ale to jest coś takiego, co jest jakby właśnie odgórnie i fajna szansa dla mieszkańców, ale jakby jak mają swój, no typu właśnie teraz ten dzieciak, który mi mówi, że chce mieć muzeum w tym jakby w tym śmietniku starym, tak? Jakby jak to zrobić, nie? Że ja też mu mówię, słuchaj, ale to ty sobie przemyśl, ty w ogóle musisz tutaj się zastanowić, jak byś to zrobił, jak przyjdę do niego następnym razem, to jakby...
On sam wychodzi z tym pomysłem, czyli tak naprawdę tak. Te narzędzia, mechanizmy i formy są trochę wypadkową pani rozmów z mieszkańcami, czy z tą społecznością, w którą pani wchodzi, poznaje i pani ich potrzeby, daje pewne narzędzia formalne związane z realizacją tego, dając im jednocześnie sprawczość, a forma czasami przychodzi od mieszkańców, od nich samych, jak to muzeum, które zaproponował ten chłopiec.
Bardziej chyba bym powiedziała, że koncepcja od mieszkańców, bo formy ja staram się z nimi wypracowywać jeszcze, bo forma jest jakby właśnie dla mnie, bo treść jakby mieszkańcy jakby potrafią w świetny sposób, jakby nikt nie da takiej treści jak oni, jak użytkownicy, ale forma, ja mam jednak poczucie, że fajnie, żeby należała do projektanta, bo jednak mam poczucie, że nie każdy jakby, i to jest bardzo ważne, bo często jakby ja na przykład nie jestem fanką takich działań, gdzie to mieszkańcy, albo gdzie to użytkownicy jakby sami mają coś jakby potem zbudować. Oczywiście to jest, jakby to jest, są ludzie, którzy lubią jakby budować z jakichś, nie wiem, zastanych jakby na podwórku przedmiotów albo czegoś, ale mnie interesuje, żeby to było właśnie na wysokim poziomie artystycznym też wykonane i mam poczucie, że musi to robić jakby właśnie jednak spajać to osoba, która jest twórcą, nie? Jakby, albo projektantem właśnie, która się na tym zna, tylko żeby to po prostu jakby uwzględniać te potrzeby mieszkańców i jakby z nimi też to projektować, jakby mówić o jakimś kształcie albo funkcjonalności, ale jakby forma musi być jakby, nie spotkałam się, przyznam szczerze, z czymś takim, żeby nad formą pracowała grupa jakby i projektantów i ludzi jakby tak wspólnie nad samą formą, że na przykład mieszkańcy literalnie rysują na przykład jakby kształt ławki, nie? Jakby, oczywiście są takie działania, ale jakby to trochę też w inny sposób działa, że nigdy na współprojektowanie mam poczucie, że to jest dla mnie podział na jakby, że ludzie się dzielą funkcjami, że nie nakładają się kompetencje, że po prostu pracujemy w teamie, każdy ma inne kompetencje i wtedy nam to wychodzi, nie?
Jasne. Mamy kolejne pytanie od pani Agi. Jak projektować i wprowadzać radykalną zmianę społeczną?
No to radykalną, to mam poczucie, że jest na przykład, podam przykład mojego ulubionego projektanta z Kopenhagi, Palle Nielsena, który w latach 70. właśnie i on był i artystą, jakby zajmował się projektowaniem przestrzeni jakby od strony artystycznej, miał piękną wrażliwość, ale z drugiej strony był też jakby pracował w biurze przekształceń przestrzeni jakby w Kopenhadze, ale jakby i cały czas tam jakby pracował z mieszkańcami, potem to podawał do biura i chciał wprowadzać zmiany, tylko że widział, że urzędnicy wtedy jakby po prostu mówili dobra, jakby tam może kiedyś to zrobimy. Więc to, co on zrobił, co jest po prostu genialnym konceptem jakby, zbudował jakby z mieszkańcami, tylko to jest oczywiście, że znowu robi się własnym sumptem, nie? Jakby mnie to jakby zrobił z mieszkańcami, gdzieś gdzie zaprojektował z nimi wspólny plac zabaw, ale taki, że mogą zrobić razem. Oni go stworzyli w nocy, wszyscy mieszkańcy zrobili to w nocy, także rano ten plac zabaw już stał na podwórku, tak? I przyjechała policja, która chciała go zabrać, tylko że mieszkańcy zokupowali ten plac zabaw, jakby co jest po prostu, no, mnie to po prostu rozczula, jak w jakiś sposób, jakby ja lubię takie działania właśnie, że po prostu tak naprawdę niby policja przyjeżdża, żeby po prostu, bo tutaj są, nie wiem, jest coś nielegalnego, ale tak naprawdę to jest w bardzo słusznej sprawie, to trochę tak jak Bar Mleczny jakby tutaj w Warszawie, który powstawał, ale jakby oni zokupowali ten plac zabaw i okupowali go przez tyle dni, że policja się po prostu poddała i zlegalizowali to finalnie, nie? Więc jakby jeżeli o taką, jeśli to jest radykalne, to jakby to tak można to robić. Ja mam poczucie jakby, że no nie wiem, może przez to, że to było w 70-tych latach, a ja teraz jakby idę dalej w tym, że jeszcze dla mnie nie jest ważne, żeby tylko to w ogóle jakoś zrobić tam, że coś posklejamy z mieszkańcami, tylko żeby zrobić to, żeby dostać jakby te pieniądze, które się należą jakby mieszkańcom z podatków, żeby to zrobić, no to mam poczucie, że wymaga to jakby od tej pracy oddolnej, potem przejścia w rolę moderatora, który jakby też będzie pośredniczył między urzędnikami a mieszkańcami, żeby opracować to w taki sposób, na wysokim bardzo poziomie, nie? I mam poczucie, że to tak to powinno chyba teraz działać, że trzeba być pośrodku jakby trochę.
Czyli troszkę mniej punkowe działanie, ale już bardziej przemyślane i procesowe, takie, które też daje gwarancję osobom, które z tego korzystają, że to nie zostanie im zabrane, prawda? Bo myślę, że to byłaby największa chyba trudność, gdyby ten efekt tej pracy. A co jest pani marzeniem projektowym? Jaka realizacja jest taka, że wybuchnie pani, jak się jej nie zrobi?
Teraz to mam kilka takich. Nie, ale tak naprawdę mam poczucie, że moim marzeniem, jakby mi się te marzenia zmieniają w zależności od tego, co mi się uda zrobić i one się co chwilę jakoś tam doszlifowują, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy ja bym bardzo chciała jakby być dopuszczana do projektowania tego finalnego architektonicznego, bo przez jakby ustawy, prawo i tak dalej, często w Polsce na przykład robi się ze mnie właśnie taką osobę konsultanta, a potem w przetargach jakby na projekt już jakby finalny, na przykład podwórka, no po prostu mogą wziąć udział architekci, nie? Jakby czyli ktoś, kto w ogóle nie był w procesie ze mną, tylko nagle pojawia się inny twórca, który po prostu nagle jakby moje działania traktuje jako konsultant, że jakieś takie zebrane informacje, z których on sobie jakieś swoje dzieło tworzy, nie? Powiedzmy, co mam poczucie, że jest kompletnie zachwianiem procesu, w ogóle jakby stratą tych informacji wszystkich, które ja z mieszkańcami mam, w ogóle wszystkiego, więc no ja mogę oczywiście jakby, no właśnie dlatego też założyliśmy teraz to z Architecture, jakby czyli studia architektoniczne, ale chciałabym, żeby to nawet nie tylko dla mnie, ale w ogóle dla twórców, którzy pracują w ten sposób, jakby żeby wprowadzane były takie przynajmniej mikro, niech to będzie na przykład 1% takich, nie wiem, w budżetach jakby krajowych, jakby na przekształcenia przestrzeni działań, które jakby, nie wiem, tak jak ja mam bardzo dużo studentów, którzy tymi metodami chcieliby pracować, żeby pozwalać jakby na cały taki proces od tych działań miękkich, żeby to był jeden proces, tak? Jakby żeby działania miękkie łączyć z tym trwałym, jakby potem finalnym jakby zakończeniem.
O, myślę, tak. Że tak naprawdę zaprojektowanie takiego do procesu, po prostu tego nie da się nazwać inaczej. To jest proces, który bierze pod uwagę bardzo silne wartości, które są ważne dla ostatecznego użytkownika i myślę, że to jest w ogóle punkt wyjścia do sukcesu takiego projektu. Ostatecznie architektura może być tylko narzędziem, które ubiera to w stricte określoną formę i pozwala to ucieleśnić, że tak powiem. A na podsumowanie naszej rozmowy chciałabym Panią poprosić o najważniejsze wnioski dotyczące tego, jak projektowanie może wpływać na zmiany społeczne.
Te działania miękkie jakby w procesach projektowych, one tak jak powiedziałam, one otwierają ludzi na siebie, budują zaufanie społeczne, przez co jakby właśnie ludziom lepiej się żyje w danej przestrzeni. Czasami się okazuje, że w ogóle ci ludzie nie muszą jakby już przekształcać tej przestrzeni, bo przekształcili przestrzeń swojej głowy i to wydaje mi się najważniejsze. Daje się im poczucie sprawczości też jakby przez to, które się przekłada nie tylko jakby na to przekształcenie przestrzeni, ale w ogóle na to, jak oni funkcjonują jakby z różnymi i z tymi ludźmi, których poznali w procesie, ale też myślę, że w ogóle, że to jest takie trochę jakby no takie działanie też jakby tam dużo psychologicznych rzeczy pewnie wchodzi, no ale jakby mam poczucie, że to jest to pokazanie ludziom, że mają sprawczość jakby, że takie procesy jakby, które kończą się sukcesem jakby takich działań, one dają ludziom sprawczość też, jakby otwierają ich na siebie, no po prostu jakby wydaje mi się, że po prostu wyprostowują te zaburzenia społeczne, których jakby w Polsce mamy cały czas jeszcze dużo, nie? Bo to wszystko, co ja powiedziałam, budowanie zaufania i tak dalej, no jakby nie powinno się, są kraje, w których jakby zaufanie społeczne jest tak wysokie, że na przykład, nie wiem, jakby wielu rzeczy nie trzeba w ogóle jakby robić, nie?
Trzeba robić.
Mhm. Tak. Czyli na przykład ten projekt Żywopłot, tak? Pani, tak. Który też jest przykładem tego, jak budować zaufanie społeczne albo je odbudowywać tak naprawdę. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli oglądać efekty Pani prac i brać udział w tych procesach, bo mnie z kolei balet przestrzenny skradł serce i bardzo chętnie biegałabym przebrana za cegłę i rozmawiała z ludźmi i doświadczała tych wszystkich też emocji, które się wiążą z udziałem w takich projektach. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzisiejszą rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszam do śledzenia wszystkich i kolejnych webinarów, które odbędą się w ramach cyklu rozmowy z wykładowcami School of Form. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia.